Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest poseł PiS Kacper Płażyński, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu ponownie.
Dzień dobry panie redaktor i również dzień dobry państwu. Ten piękny, słoneczny poranek.
Tak, dzisiaj jest jeszcze ciepło, ale jutro już chyba tak nie będzie. Panie pośle, a jednak obstrukcja w Senacie, niestety. Marszałek Grodzki zapowiedział, że Senat nie zajmie się ustawą ratyfikacyjną Funduszu Odbudowy na najbliższym posiedzeniu, które zaczyna się 12 maja. Argument. Porządek obrad jest już wypełniony. Ustawa, przypomnijmy, liczy raptem 56 wyrazów. Marszałek Grodzki zapowiada zgłaszanie szeregu poprawek, w tym kwestii prokuratury europejskiej. No właśnie, do czego może doprowadzić to zacietrzewienie? Przecież już głosowanie w Sejmie pokazało, że Platforma poniosła klęskę.
Na pewno może doprowadzić do tego, że Platforma Obywatelska poleci jeszcze bardziej w dół w sondażach poparcia społecznego, więc myślę, że trochę pan marszałek nie uczy się na błędach przeszłości, bo to już nie pierwszy raz w sprawach bardzo ważnych dla Polski wykorzystuje Senat jako takie narzędzie do uprawiania niedobrego rodzaju polityki, polityki nastawionej na to, żeby przeczołgać drugą stronę. Tylko że w tym przypadku pan marszałek nic nie wskóra, bo tak czy inaczej do tego głosowania dojdzie, a nawet dla innych reprezentantów opozycji, również w Senacie stanowiącej większość, ta decyzja jest niezrozumiała. Wczoraj rozmawiałem z posłem PSL-u, posłem Paszykiem, dla którego takie przeciąganie liny przez marszałka Grodzkiego jest zupełnie niezrozumiałe i też zastanawia się, jaki w tym ma interes pan marszałek Grodzki. Więc to nawet nie jest tylko kwestia tego, jak na to już patrzy Zjednoczona Prawica, tylko myślę, że większej ilości polityków z różnych stron sceny politycznej otwierają się szeroko oczy na to, co robi pan marszałek Grodzki.
A ta retoryka, czy jest w stanie przekonać potencjalnych wyborców? A retoryka mianowicie taka, że Polska będzie przez wiele lat spłacać zaciągnięte długi, albo też inny argument pada, że wszystkie pieniądze przejmie PiS.
To już trzeba by pytać, pewnie robić badania wśród ludzi. No mnie to nie przekonuje i uważam, że to jest retoryka oparta na przede wszystkim błędach jakichś logicznych, myślowych, bo przecież Polska cały czas spłaca długi, inne państwa też spłacają swoje długi, zaciągają kredyty, pożyczki do tego, aby móc się rozwijać. To tak jak każdy z nas bierze kredyt hipoteczny po to, żeby móc w komfortowych warunkach żyć, no ale liczy się z tym, że będzie musiał co miesiąc część swojej pensji oddawać. Gdyby nie wziąć tego kredytu, no to często musielibyśmy mieszkać z rodzicami na przykład przez długie, długie lata. Ma to swoje korzyści niewątpliwie, ale myślę, że większość z nas chce być po prostu samodzielna. W związku z czym nie bardzo rozumiem, co to jest za argument, że zaciągamy długi. No tak, no wszyscy zaciągają długi. Ważne, żeby się rozwijać, żeby wykorzystać szanse i pytanie też, w jaki sposób te długi zaciągamy. W tym przypadku mówimy o takiej ilości środków finansowych, które w imieniu państw członkowskich zaciągnie Unia Europejska, że będzie to na dużo lepszych, preferencyjnych warunkach, niż gdyby Polska samodzielnie miała te środki zabiegać. I poza tym najważniejsza sprawa, to całe zadłużenie, czy ten cały kapitał w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który trafi do Polski, on będzie finansowany na takiej zasadzie jak dotychczasowe rozliczanie budżetu Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę Polska dostanie więcej niż wkłada do Unii Europejskiej w ramach tej części długu, który będzie spłacać. Więc dla nas to jest jedynie wymierna korzyść, tak jak była za każdym budżetem przyjmowanym co 7 lat w ramach Unii Europejskiej.
Warto o tym mówić, warto przypominać. Zmieniamy temat. Polityka europejska. Pytania na temat przyszłości Unii Europejskiej. Został pan przewodniczy.
Aż tak nie zmieniliśmy tematu, ale
ma pan rację. Aż tak nie zmieniliśmy tematu, bo rozmawiamy nadal na temat przyszłości Unii Europejskiej, a więc i na temat przyszłości Polski. Został pan przewodniczącym Sejmowej Podkomisji do spraw Konferencji o Przyszłości Europy. Taka szumna nazwa. A konferencja to seria debat i dyskusji organizowanych przez Komisję Komisję Europejską, które mają pozwolić mieszkańcom krajów członkowskich wypowiedzieć się, jaki chcą Unii i czego od niej oczekują. No właśnie, jaki wpływ my możemy mieć jako Polska na przyszłość Unii Europejskiej. I jeszcze jedno pytanie, w jak najlepszy sposób możemy zabezpieczyć nasze polskie interesy?
Delikatnie sprostuję, konferencja jest organizowana przez Komisję Europejską, ale też przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Mm-hmm. I w teorii przynajmniej każdy z tych podmiotów ma w niej równe prawa w zarządzie tej konferencji. Ale oczywiście Komisja jako ta z największym budżetem de facto i największą taką sprawczością urzędniczą ma tutaj rzeczywiście dużo do powiedzenia, w jaki sposób to będzie przebiegało. No, tematów o przyszłości Europy, które trzeba poruszyć, jest na pewno ogrom, bardzo wiele. Od polityki akcesyjnej po kwestii naszego bezpieczeństwa, solidarności, o której tak często się mówi. Na przykład, czy powinniśmy wprowadzić jednak jakąś trwałą agendę na wypadek zagrożeń, chociażby dyplomatycznych ze strony Federacji Rosyjskiej.
A jakie jest pana zdanie na ten temat? Czy powinniśmy wprowadzić?
Moim zdaniem tak, jeżeli mamy być taką realną siłą polityczną jako Unia Europejska, jeżeli mamy aspiracje, żeby być taką siłą również poza taką tylko wynikającą z potęgi naszej europejskiej gospodarki, czyli z tego wolnego rynku, przepływu kapitału, osób, to jeżeli mamy aspiracje do tego, żeby liczyć się również politycznie na innych frontach, no to w przypadku, w którym jedno z państw członkowskich, w tym przypadku Czechy, dokonuje się tam zamachu przez siły spec-służb rosyjskich. Czechy wydalają ponad 70 dyplomatów rosyjskich ze swojej stolicy. To przy takich ewidentnych naruszeniach prawa międzynarodowego przez państwo sąsiadujące z granicą Unii Europejskiej, państwo, które no, prowadzi bardzo ekspansywną politykę nie tylko handlową, ale i taką strategiczną, chociażby jeżeli chodzi o surowce na terenie Unii Europejskiej, to myślę, że jeżeli przyszłość Unii Europejskiej ma być w barwach bardziej różowych niż ciemnych, no to tutaj musi być jakaś wspólna odpowiedź, musi być prowadzona jakaś wspólna polityka. Państwa muszą wiedzieć, że mogą na sobie polegać, że jest taki nawet gentleman's agreement, że nie zostawiamy samych sobie jej członków, nawet tych mniejszych, tylko jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No w tej chwili tego nie ma. Też warto się zastanowić, jak to się stało, dlaczego jedno z państw bardzo niedawno zdecydowało się opuścić Unię Europejską, dlaczego Wielka Brytania, społeczeństwo w Wielkiej Brytanii zdecydowali się na tak radykalny krok, mimo że w tej Unii byli przecież przez długo, długo dłużej niż Polska. Byli jednym z, no można powiedzieć, że z uwagi na gospodarkę jedno z najważniejszych państw unijnych, a jednak ją opuścili. Myślę, że od tego trzeba zacząć dyskusję, czy rzeczywiście taka pchanie w kierunku jawnej federalizacji, czyli opuszczenia takiej doktryny czy idei Unii równych państw, Unii ojczyzn, czy to nie spowoduje lawiny, bo wydaje mi się, że to była ta główna sprawa, która przestraszyła Brytyjczyków, że organy Unii Europejskiej zaczęły mieszać się do spraw, które nie wynikały z traktatów, zaczęły nabierać coraz więcej kompetencji tak naprawdę w sposób pozaprawny, co spowodowało takie, a nie inne działania Brytyjczyków. Myślę, że od tego trzeba zacząć, od takiego sztywnego wyznaczenia też ram funkcjonowania organów unijnych, które przecież tak naprawdę nie mają nawet demokratycznego mandatu do tego, żeby zachowywać się często tak arogancko, butnie, jak obecnie. Musi być na pewno więcej demokracji w ramach samej Unii Europejskiej, więcej przejrzystości, więcej takiego poczucia wśród mieszkańców Europy,
że wszyscy są równo traktowani.
Co ci urzędnicy robią i że nie ma podwójnych standardów. Tak, pani Rafał, to co pani powiedziała, czyli że każdy z państw rzeczywiście przynajmniej jest traktowany równo. Może mieć równe, może mieć trochę mniej z uwagi na swoją skalę, wielkość, siłę realną. Może mieć czasem mniej do powiedzenia w negocjacjach, ale kiedy już coś ustalimy, kiedy jest traktat, kiedy jest prawo, które teoretycznie wszyscy akceptują, no to prawo powinno być stosowane w sposób równy wobec wszystkich państw członkowskich. Brytyjczycy chyba zauważyli, że dochodzi tutaj do istotnych wypaczeń. I nad tym trzeba się pochylić.
No właśnie, ale niestety wielu Polaków chyba również zaczyna podobnie myśleć, bo według najnowszych danych Eurobarometru już tylko 50% Polaków ufa Unii Europejskiej, 38% nie ufa, 12% nie ma zdania. To spadek aż o 6%. Mówił pan między innymi o kwestii praworządności. No właśnie, skąd ta duża zmiana w tym takim postrzeganiu 50. Polaków?
Jeżeli założyć by, że te dane są prawdziwe, to jednak pokazuje, że na skali innych krajów europejskich
troszeczkę lepiej, ale niewiele.
Jest nieźle, jeżeli chodzi o
ale ta dynamika jest jednak niepokojąca. Dynamika spadku.
No dynamika tak, dynamika jest negatywna. Myślę, że tak też słuchają często tych przywódców europejskich, chociażby ostatnio 9 maja na otwarciu takim uroczystym tej konferencji, to często za mało jest treści, za dużo takiej nowomowy politycznej, nowomowy, z której niewiele wynika, w której używa się wiele bardzo pięknych słów, ale za którymi nie idą konkrety, bo często myślą, że coraz bardziej razi nas wśród polityków zwyczajna hipokryzja, a tej hipokryzji pewnie w ramach Unii Europejskiej jest bardzo dużo. No i też czasem ta nieskuteczność unijna powoduje, że gdzieś patrzymy coraz, wydaje mi się również jako Polacy, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że Unia nie załatwi za nas różnych bolączek, chociażby jak teraz przychodzi pandemia, to nie jest tak, że ktoś od góry tutaj zaczaruje, wypowie zaklęcie i wszystko będzie dobrze, tylko że w takich trudnych sytuacjach państwa muszą przede wszystkim
wziąć sprawy
na siebie,
w swoje ręce.
Tak było w swoje ręce, bo nikt nas.
Tak było ze szczepionkami, prawda, panie pośle? Tak było przecież ze szczepionkami. Okazało się, że te decyzje Unii Europejskiej to było jedno, a potem poszczególne kraje dogadywały się z firmami farmaceutycznymi.
No właśnie, to na pewno niepokoi, bo to też było pewne takie ruszenie standardów, bo do czego innego państwa się zobowiązywały, tutaj miała panować taka reguła rzeczywiście
solidarności,
że robimy wszystko wspólnie, a później okazywało się, że niektóre państwa z tej reguły się wyłamywały. To też nie było dobre, bo to buduje brak zaufania na przyszłość.
Panie pośle, tym razem naprawdę zmieniamy temat. Radio Gdańsk zajmuje się tematem lokali komunalnych miasta Gdańsk i ich wynajem parlamentarzystom. I między innymi zadaliśmy pytanie, wysłaliśmy je do pani prezydent Dulkiewicz, a mianowicie dlatego, że pojawiły się na portalach społecznościowych takie zapytania mieszkańców, dlaczego jedni płacą tak niskie stawki, inni płacą znacznie wyższe. I otrzymaliśmy odpowiedź, a mianowicie z tej odpowiedzi wynika, że raptem tylko 6 parlamentarzystów korzysta z wyjątkowo niskich stawek oferowanych przez miasto Gdańsk i dziwnym trafem są to politycy związani z Platformą Obywatelską, 5 osób i jedna Beata Maciejewska, Lewica. Największy lokal, bo wszystkie lokale są w fantastycznych miejscach położone. Jarosław Wałęsa, Chlebnicka, Piotr Adamowicz, Grobla 2, Małgorzata Chmiel-Oliwa, Opata Rybińskiego, Bogdan Borusewicz, Ogarna. I uwaga, pani Magdalena Adamowicz, przypomnę, żona świętej pamięci byłego prezydenta Pawła Adamowicza, zajmuje lokal przy Grunwaldzkiej 128, bardzo duży lokal, 3-krotnie większy od pozostałych, prawie 173 metry. Poproszę o komentarz.
No, prawo na to pozwala. Ja uważam, że praktyka tutaj nie jest dobra, mimo że zgodna z prawem. Ja już kilka lat temu przypominałem władzom miasta Gdańska, że nawet jeżeli tak się działo przez lata, że takie bonifikaty, takie ulgi były przyznawane politykom, no to jest po
niektórym
prostu niesprawiedliwe społecznie. A teraz w czasie pandemii, kiedy wszyscy walczymy o to, żeby gdzieś ta gospodarka przetrwała, czy była na silnych nogach, w dalszym ciągu się utrzymała, to udzielanie w dalszym ciągu takich ulg, szczególnie też politykom z Parlamentu Europejskiego, gdzie na prowadzenie biur otrzymują naprawdę bająńskie sumy, to nic w porównaniu do tego, co dostają w Polsce posłowie z polskiego parlamentu. To wydaje mi się to co najmniej dziwne, a nawet niestosowne. Apelowałem 2-3 lata temu do władz miasta Gdańska, by tą politykę zmieniły. Apeluję i teraz za pośrednictwem Radia Gdańsk też tutaj powinno dojść tutaj do korekty i na zmiany stałej na przyszłość, żeby wszystkich traktować równo, również polityków.
Panie pośle, zaangażował się pan w walkę o ocalenie drzew w pasie nadmorskim na Gdańskim Brzeźnie. Ja się bardzo cieszę, bo tam bardzo często chodzę na spacery. No właśnie mówił pan, że będziemy walczyć o teren do końca. Czy już coś wiadomo, kiedy będzie decyzja sądu administracyjnego? Czego możemy się spodziewać? Czy uda się uratować drzewa i to miejsce?
No, wszystko zależy od sądu. Ja uważam, że podstawy są bardzo silne. Wojewoda pomorski złożył tą skargę jakieś 2-3 tygodnie temu, w związku z czym musimy się na pewno jeszcze uzbroić w cierpliwość. Z uwagi też na pandemię sądy działają trochę wolniej, ale zakładam, że w przeciągu jakiegoś pół roku powinniśmy już znać efekty tej skargi, czy sąd wojewódzki administracyjny ją uwzględni, czy też nie. Znam treść tej skargi. Uważam, że jest na silnych argumentach postawiona, w związku z czym jestem dobrej myśli. No, myślę, że wszyscy zasługujemy na to, żeby móc cieszyć się przestrzenią wspólną, przestrzenią zieloną, przestrzenią, którą mamy tak naprawdę od zawsze. A w tym miejscu, w którym pani prezydent Dulkiewicz chce wybudować wysokie na prawie 20 metrów hotele, od zawsze był las. Korzystali z niego mieszkańcy Gdańska nie przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tylko przez ostatnie 100, 200, a nawet 300 lat rekreacyjnie. W związku z czym zupełnie nie widzę powodu, dla którego miasto, którego władze mówią, że sprzyjają ekologii, temu, aby Gdańsk był zielonym miastem, chcą czystego powietrza, zupełnie nie widzę powodu, dla którego nagle zwiększa się intensywność zabudowy na terenie lasu. Sześciokrotnie umożliwia się wycinkę ponad 500 drzew. Dla mnie to jest też niestety, ale hipokryzja naszej gdańskiej władzy.
I tutaj niestety stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był poseł PiS Kacper Płażyński. Rozmawiała Olga Zielińska.